W Drawsku-Pomorskim prezydent Andrzej Duda wziął udział w połączonym pokazie artylerii i lotnictwa. W jego opinii żołnierze w pełni zdali egzamin.
Bardzo sprawnie i bardzo szybko żołnierze się zgrali. Tutaj panowie oficerowie chwalili, że bardzo szybko im się udało, dosłownie no ile tydzień trwało to współdziałanie tutaj na poligonie i przebiegło dzisiaj to ćwiczenie bardzo sprawnie, także no mam nadzieję, że zrobiło wrażenie na wszystkich.
Przetrenowane dziś elementy mają przede wszystkim charakter taktyczny, mówił jeden ze szwedzkich żołnierzy.
We are training offense, defense.
Ćwiczyliśmy natarcie, obronę. Mamy możliwość przetrenowania walki na różnych poziomach, w bardzo realistycznych scenariuszach.
Po wizycie w Drawsku Pomorskim Duda pojechał na poligon nieopodal Chełmna. Tam żołnierze zademonstrowali, jak w około pół godziny zbudować przeprawę promową oraz most złożony z kilkudziesięciu amfibii. Tego typu działania znajdą odzwierciedlenie w praktyce, przekonywał.
To są ćwiczenia, które będą pozwalały sprawnie wojskom NATO bronić każdego terytorium państwa członkowskiego. To są ćwiczenia, które odpowiadają na wyzwania współczesnych czasów, na tą architekturę bezpieczeństwa, która dzisiaj jest w Europie. Temu one mają służyć, pokazaniu jedności sojuszniczej, pokazaniu współdziałania, doskonaleniu wzajemnej współpracy oddziałów i koordynacji tych działań.
Ćwiczenia Anakonda 16 rozgrywają się na wszystkich rodzajach poligonów w całej Polsce. Żołnierze prowadzą działania na lądzie, na wodzie i w powietrzu. To ogromne przedsięwzięcie, mówi generał broni Mirosław Różański, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.
Wymiar tego ćwiczenia jest szczególny, ponieważ aktywujemy praktycznie wszystkie rodzaje sił zbrojnych, aktywujemy układ pozamilitarny, czyli również administracja. Natomiast co chcę mocno podkreślić, to te ćwiczenia potwierdzą naszą gotowość do tego, aby przyjąć na terytorium kraju naszych sojuszników.
Ale to nie jedyny cel tych ogromnych manewrów, dodaje minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Ćwiczenia Anakonda są ćwiczeniami, których celem jest sprawdzenie zdolności krajów sojuszu obrony terytorium wschodniej flanki sojuszu. Jestem przekonany, że rubieże będą obronione, a potencjalni wrogowie skutecznie odstraszeni.
Ćwiczenia Anakonda 16 potrwają do 17 czerwca.
Te relacje przygotował Wojciech Zaga i są z nami goście Sylwia Serwońska, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mariusz Sikora, ekspert do spraw obronności i bezpieczeństwa na Uniwersytecie Szczecińskim.
Dobry wieczór Państwu.
Mamy także znakomitych gości przy telefonach. Generał Brygady w stanie spoczynku Stanisław Koziej, były wiceminister obrony narodowej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obecnie profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Dobry wieczór Panie Generale.
Dobry wieczór Państwu.
Jest z nami także generał rezerwy Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dobry wieczór.
Witam Państwa.
Anakonda 16 powoli przechodzi do historii. Mówię powoli, bo oficjalnie manewry zakończą się 17 czerwca, ale już teraz w niemieckiej prasie, zwłaszcza w niemieckiej prasie, o tych manewrach jest niezwykle głośno. Allgemeine Zeitung z Hanoweru stwierdza w swoim komentarzu, że organizator Anakondy Polska, kraje bałtyckie oraz Amerykanie poprzez manewry celowo wysyłają Rosji sygnał, który wkrótce zaowocuje kłopotami. Panie generale, to pytanie do Stanisława Kozieja. Spodziewał się pan takiej reakcji niemieckich mediów?
No to trochę taka stara śpiewka, bo już od dłuższego czasu słyszeliśmy, że Niemcy niezbyt byli przychylni wzmacnianiu wschodniej flanki, jakby takiego twardego stanowiska Sojuszu Północnoatlantyckiego w stosunku do rosyjskich wyzwań i zagrożeń na wschodniej flance. No aczkolwiek w ostatnich miesiącach w samych Niemczech, jeśli idzie o władze niemieckie, nastąpił tutaj pewien zwrot. Udało się w ramach NATO, czyli razem z Niemcami przecież, przygotować bardzo dobre, mojej ocenie przynajmniej, propozycje na szczyt NATO w Warszawie. No dlatego te głosy mediów niemieckich, które tam się pojawiają, no one na pewno odzwierciedlają tam części jakąś opinii publicznej, ale myślę, że na szczęście nie są mocno reprezentatywne dla obecnych władz niemieckich, jeśli idzie o wzmocnienie wschodniej flanki, w taki sposób, w jaki to jest planowane, to znaczy ta tutaj rotacyjna, ale jednak ciągła, trwała obecność, to Niemcy również zaakceptowali. Mało tego, sami przecież zgłaszają gotowość bycia państwem ramowym w stosunku do jednego z batalionów na wschodniej flance.
W mediach nie do końca precyzyjnie mówi się o ćwiczeniach Anakonda. To nie są ćwiczenia natowskie, to są ćwiczenia narodowe, polskie, przy wsparciu państw członkowskich NATO, tych, które chcą w tym uczestniczyć. Tak mówił profesor Romuald Szeremetiew. Jednocześnie mówiąc także, że wynika z tych ćwiczeń ważna lekcja. Jeśli idzie o naszą obronę, niewątpliwie wykazują się tutaj Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. W kontekście niemieckim dość wspomnieć symboliczną liczbę niemieckich żołnierzy na manewrach. 240 pojawiło się z Niemiec. Stany Zjednoczone bardzo wyraźnie reprezentowane, prawie 14 tysięcy żołnierzy. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, 1000. Tutaj Hiszpanie wysłali więcej swoich chłopaków, bo 1200. Panie generale, to pytanie teraz do Waldemara Skrzypczaka. Co nam po tej Anakondzie?
Znaczy, może zacznę od tego, że Anakonda nie jest tylko narodowym ćwiczeniem, jest sojuszniczym ćwiczeniem, a świadczy o tym udział sojuszników w tym ćwiczeniu. I to nie chodzi wcale o ilość, ale chodzi o komponenty, które biorą udział w ćwiczeniu. Jeżeli Niemcy wydzielili batalion inżynieryjno-mostowy, przeprawowy batalion, to znaczy, że ten batalion właśnie będzie wykonywał misję tą, którą, o której wspomniał generał Różański, czyli stworzy warunki do przerzutu wojsk z zachodu na wschód. Wydaje się, że to ćwiczenie, Anakonda, jest ćwiczeniem o tyle istotnym, że ona po pierwsze pokazuje, że sojusz jest zdeterminowany do tego, aby bronić swoich sojuszników na wschodniej flance, a po drugie to służy zgrywaniu poszczególnych dowództw w zasadzie od szczebla strategicznego, bo musieli planiści w Mons i w Brukseli się na tym tematem pochylić, do szczebla taktycznego, gdzie dowódcy batalionów, brygad bronią swoimi wojskami w ramach tego ćwiczenia. Ćwiczenie Anakonda jest ćwiczeniem cyklicznym, także to nie jest nic zwyczajnego, a retoryka rosyjska, czy w to wpisująca się retoryka niemiecka, jest ona mi niezrozumiała i świadczy chyba o tym, że nie rozumieją ci panowie, którzy to piszą, o istocie tego, co jest zamierzeniem tego ćwiczenia Anakonda 16.
Co więcej, panie generale, Stuttgarter Zeitung uznał, że organizacja ćwiczeń wcale nie jest motywowana merytoryczną koniecznością, lecz chęcią niepotrzebnego sprowokowania Rosjan.
To jest cykliczne ćwiczenie Anakonda, ono odbywa się co roku, zatem nie rozumiem, dlaczego ci panowie nie wiedzą o tym, bo ta Anakonda przynajmniej powtarzana jest co dwa lata od roku 2006. Warto, żeby o tym Niemcy wiedzieli, zanim zaczną pisać rzeczy, które są dla mnie, powiem tak, nie to, że niedorzeczne, ale niezrozumiałe.
Tymczasem głos zabrał także rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, który powiedział, że trwające w Polsce ćwiczenia Anakonda 16 nie sprzyjają atmosferze zaufania. W jego ocenie w scenariuszu manewrów znajduje się wskazanie na wiadomą stronę. No i właśnie, teraz dwie wykładnie. Z jednej strony słyszeliśmy o tym, że pojawiają się na różnego rodzaju manewrach, ćwiczeniach scenariusze dość abstrakcyjne i mamy wykładnię drugą, że bardzo dobrze, w końcu mamy w miarę realny scenariusz tych ćwiczeń. To trzeba szkolić, na to trzeba się przygotowywać. Pani Sylwia, to pytanie do Sylwii Serwońskiej. Jak pani ocenia scenariusz tegorocznej Anakondy?
Uważam, że jest jak najbardziej potrzebny i rzeczowy, dlatego że rozpoznanie struktury wojny hybrydowej, czyli odejście od klausewiczowskiej, takiej wojny klasycznej, jest już od dłuższego czasu. Pierwszy taki cios, jeżeli chodzi o podejście takie, do którego byliśmy przyzwyczajeni z historycznych uwarunkowań, był już po 11 września. Oczywiście same stanowiska w międzyczasie bardzo często przyjmują formułę dosyć łagodną, jeżeli chodzi o dyplomację. Natomiast jeżeli chodzi o próbę zweryfikowania tego wszystkiego w całość, brakowało czegoś takiego. Więc uważam, że tego typu ćwiczenia były jak najbardziej podyktowane tym, jak środowisko bezpieczeństwa jest dynamiczne i jak wiele aspektów nie zostało jeszcze na chwilę obecną rozpoznanych.
Czy w pani ocenie rzeczywiście ten głos płynący z Kremla ma jakieś uzasadnienie, czy to jest typowa retoryka rosyjska?
To znaczy tak, doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej z 2014 roku już rozpoznaje struktury wojny hybrydowej, wykorzystanie różnych źródeł i różnych potencjałów. W związku z tym ta retoryka wcale mnie nie dziwi. Wręcz przeciwnie, ja bym się zdziwiła, gdyby jej w tym momencie nie było. Natomiast reakcja ze strony innych mediów może być tylko i wyłącznie zwyczajnie podyktowana niezebraniem rzeczowym wszystkich informacji. Jeżeli chodzi o samą Federację Rosyjską, ona funkcjonuje tak naprawdę na bardzo silnym polu strategicznym i tutaj głównym celem planowania na chwilę obecną jest wykorzystanie tego, aby nie dać punktu zapalnego na forum międzynarodowym i wykazania, że gdzieś są prowadzone czyste działania wojenne, dlatego że to paraliżuje społeczność międzynarodową do podjęcia ostatecznych decyzji. I tego typu tak naprawdę strategia jest strategią pozwalającą na, tak jakby, no, delikatnie mówiąc, wbijanie szpileczki przez bardzo długi okres.
Prezydent Andrzej Duda, który obserwował Anakondę 16, powiedział, że to są ćwiczenia, które odpowiadają na wyzwania współczesnych czasów, na architekturę bezpieczeństwa, która dzisiaj jest w Europie. Dodał, że mają służyć pokazaniu jedności sojuszniczej, doskonaleniu współpracy i koordynacji działań. Wsłuchując się w głosy ważnych rangą żołnierzy, którzy mają już niejedno w swojej karierze, no, trudno uciec od przekonania, że rzeczywiście póki co ta współpraca układa się bardzo dobrze. Mariusz Sikora.
No, pan prezydent Duda buduje grunt. Mamy tutaj niedługo, za miesiąc, szczyt NATO w Warszawie i sukces ćwiczeń Anakonda 16 jest sukcesem Polski i sukcesem jej sojuszników. Dodam, że tak naprawdę ten scenariusz Anakondy 16 jest zupełnie innym scenariuszem. Ja miałem brać udział, brałem udział w Anakondzie 12, widziałem 14. Zupełnie inne podejście. Podejście nie do typowo działań klasycznych, czyli odparcia sił przeciwnika z kierunku wschodniego, tak jak tutaj Federacja Rosyjska wskazuje, że kierunek jest znany, ale także działania nieregularne, działania hybrydowe i te działania były też w ramach Anakondy prowadzone przez grupy do tego przygotowane, które miały na zasadzie przeciwnika nieokreślonego, przeciwnika nieznanego za kamuflaż w ramach działań kamuflażowych, czyli tych działań ataków cyberelektronicznych, działań dywersyjnych i to się udało. To trzeba przyznać, że te działania taktyczne, operacyjne, a działania polityczne prezydenta Dudy są wskazane. Dobrze, że on to mówi. Należy tutaj też brać pod uwagę to, co zostanie podjęte w ramach decyzji politycznej. I tak zwana, no, dziwna, ale rotacyjna stała obecność. Początek miało być to kompanie. Teraz słyszymy o batalionach i słusznie. Nie tylko mówimy już o Polsce, mówimy już o krajach nadbałtyckich. Myślę sobie, że to będzie około rocznie kilka tysięcy żołnierzy krajów sojuszniczych przebywało na terenie krajów nadbałtyckich oraz Polski. Między innymi tutaj w naszym regionie. Takie są zapowiedzi, więc z tego się cieszymy, że te, przypomnę, od roku o tym mówimy tutaj na antenie Radia Szczecin, że te działania już idą w kierunku faktycznej decyzji politycznej, bo sojusz w lipcu w Warszawie wskaże nowe obszary. Mamy szpicę. Szpica jest na razie elementem wspomagającym tak naprawdę. Jeszcze nie głównodowodzącym, a wspomagającym i będzie przygotowana od 20-48 godzin, ale ta obecność sojuszników na terenie Polski, na terenie regionu Pomorza Zachodniego, na terenie krajów nadbałtyckich służy poprawie bezpieczeństwa i umacnianiu sojuszu w flance wschodniej, bardziej południowo-wschodniej, więc Polska zdała to egzamin, przygotowując scenariusz, przygotowując Anakondę również propagandowo. Jest to naprawdę sukces, jeżeli chodzi o przedstawienie tego w mediach, nie tylko krajowych, ale także krajów Europy Zachodniej. Są to największe po 1989 roku ćwiczenia, ale w nowej formule. Nie w formule jest jeden przeciwnik, znany przeciwnik. Mamy tutaj działania kombinowane, czyli tak naprawdę mamy tutaj nie tylko działania hybrydowe, ale mamy tutaj zlepek działań i informacyjnych, i politycznych, i militarnych, i także współdziałania z układem pozamilitarnym, szerokim układem pozamilitarnym. Więc podzielam zdanie pana generała, że no, trudno się nie zgodzić z tym, że Polska ma swój interes polityczny, militarny również, żeby wzmocnić swoją flankę, a w szczególności poprzez rozwinięcie tego komponentu logistycznego, zabezpieczenia materiałowego baz, przyszłych baz rotacyjnych Armii Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski i innych sojuszników. Także to trzeba rozdzielić dwa komponenty. Raz komponent amerykański, który jest decyzja polityczna i już praktycznie wojskowo-polityczna, że oni tu będą stacjonowali, i plus komponent innych sojuszników natowskich, więc mamy ugrać swoje. Ugrać bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, ale także wykorzystać do poprawy flanki południowo-wschodniej wschodniej sojuszu NATO. Na tym trzeba pracować. Jeżeli będzie to sukcesem Polski na szczycie, no to będzie sukces sojuszników.
Co będzie na szczycie, to jeszcze zobaczymy.
Znaczy tymczasem... są zapowiedzi, że to jest nasza, to nie można powiedzieć, to jest główna polska tutaj strategia przyjęcia jak najwięcej na siebie, ale też i dla siebie. Więc tutaj o to trzeba walczyć. To wojskowi zrobią wszystko, co wskażą politycy. Zobaczmy, jak nie było tak szybkiego ustalenia tematów po szczycie w Walii, tak, jak szpica. No tutaj wszystko w ciągu roku zagrało, więc trzeba liczyć na to, że mamy tutaj od 18 do 24 miesięcy, żeby zagrał element wzmocnienia flanki.
Ale do szczytu jeszcze trochę nam zostało. Tymczasem po raz pierwszy w historii polskiego wojska z żołnierzami w ramach Anakondy ćwiczyło 500 osób z 4 organizacji i stowarzyszeń preobronnych, które wejdą do polskiej armii jako osobny rodzaj sił zbrojnych. Jeszcze niedawno, bo 9 czerwca generał Koziej mówił tak, to powinni być żołnierze z przysięgą i dyscypliną. Ryzykowne są pomysły polegające na wcielaniu całych struktur organizacji hobbystycznych, dawanie im broni. Tymczasem na łamach Polski Zbrojnej pojawił się komentarz majora rezerwy Tomasza Burzyńskiego, bardzo pozytywnie oceniającego właśnie wkład organizacji proobronnych. Jak czytamy, mylili się więc ci, którzy pesymistycznie wieszczyli, że młodzi ludzie zostaną skierowani do prostych czynności logistycznych, takich jak obieranie ziemniaków. Panie generale, to pytanie do Stanisława Kozieja. Jak pan ocenia zaangażowanie właśnie organizacji proobronnych w Anakondzie 16?
No, generalnie ja jestem za włączeniem tych organizacji proobronnych we wzmacnianie polskiej obronności, we wzmacnianie przede wszystkim rezerw polskich sił zbrojnych i uważam, że one w ramach swojej normalnych statutowych działań mogą być wpisane w podtrzymywanie kondycji tych rezerwistów. Natomiast podtrzymuję również sceptyczny pogląd co do sensu, możliwości jakby włączania całych organizacji jako struktur, jako tych organizacji proobronnych, tworzenia z nich oddziałów wojskowych w całości. Ci członkowie tych organizacji, którzy są rezerwistami albo chcą być właśnie, służyć w tych oddziałach obrony terytorialnej jako oddziałach rezerwy, oni powinni przejść normalne procedury wojskowe i być żołnierzami rezerwy i wtedy nie ma problemu. Natomiast moim zdaniem to jest, ja trochę zmieszanymi uczuciami muszę powiedzieć, nie znam oczywiście szczegółów, ale zmieszanymi uczuciami odbieram pewne komunikaty prasowe na ten temat, że oto organizacja proobronna taka i taka ćwiczyła w tej Anakondzie jako oddział obrony terytorialnej. No, Anakonda to jest rzeczywiście sprawdzanie praktyki na czas wojny, czyli tak w czasie wojny by miało być, jak na Anakondzie ćwiczymy. Jeśli by w czasie wojny cała organizacja proobronna miała być jakaś tam w danej miejscowości, powiedzmy, miała stać się by oddziałem obrony terytorialnej, no to ja marnie to widzę, bo to jest jednak struktura cywilna, prawda, która byłaby uzbrojona, która nie miałaby praw odpowiednich, nie obowiązywałoby ich prawo konfliktów zbrojnych i w stosunku do nich by się nie odnosiło. No to jest bardzo ryzykowne rozwiązanie. Mam nadzieję, że to w tym kierunku tworzenie obrony terytorialnej nie pójdzie.
Co więcej, panie generale, myślałem, że powie pan też o swego rodzaju zaskoczeniu, bo minister Macierewicz jeszcze niedawno mówił o tym, że liczy na to, że 3 brygady rzeczywiście zostaną postawione na przełomie 2016 i 2017 roku. Mówił o tym, że zdaje się 2 dni temu wyznaczył dowództwa. Przypomnę, w pierwszej kolejności mają powstać brygady w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz 4 bataliony w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Siedlcach. A tu się nagle okazuje, że już można zorganizować 500 ludzi.
No, to moim zdaniem te plany, jeśli by poważnie do nich podchodzić, są zupełnie nierealistyczne. Nie ma możliwości stworzenia w tak krótkim czasie, w ciągu paru miesięcy, 3 brygad wojska. To nie jest możliwe. Co najwyżej mogą być stworzone jakieś zalążki dowództw tych brygad, to być może. Chociaż i to będzie trudno pewnie znaleźć kadrę dla tych brygad i batalionów. Natomiast jeżeli do końca roku właśnie, chyba że tą metodą, że całą organizację proobronną, nie wiem, tam w miejscowości X lub w miejscowości Y nazwiemy oddziałem obrony terytorialnej, no to w ten sposób to można otworzyć. Tylko że to nie byłyby Wojska Obrony Terytorialnej. Ja bym był strasznie, okropnie bym był zaniepokojony, gdyby taka koncepcja miała być wdrażana. Ja sobie myślę, że może też to być pomysł jakiś taki, że przecież dzisiaj w planach wojennych na czas wojny są przewidywane, tworzone oddziały obrony terytorialnej, właśnie rezerwy. No i być może te oddziały rezerwy będą potraktowane jako właśnie, że to są te oddziały obrony terytorialnej. Ale bardzo bym przestrzegał przed takim manipulacyjnym i takim propagandowym podejściem do tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. To powinno być bardzo poważne przedsięwzięcie, spokojnie rozłożone na lata, bez pośpiechu, bez propagandy, ale rzeczywiście stworzenie obrony terytorialnej, która na czas wojny jest nam potrzebna. Natomiast w czasie pokoju ona nie jest nam bardzo potrzebna. Ona w czasie pokoju powinna się szkolić, tak jak się szkoli normalnych żołnierzy rezerwy, oczywiście w jakiś sposób bardziej intensywny, ukierunkowany na stosowne zadania. Tutaj ta gradacja czy proporcja wysiłków powinna być odpowiednio dopracowana, ale istota powinna być jedna, jedyna. To powinny być oddziały rezerwy przewidywane do rozwinięcia mobilizacyjnego czy kryzysowego w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
No właśnie, tymczasem jak czytamy na stronie Polski Zbrojnej w komentarzu majora Burzyńskiego, młodzież musiała patrolować drogi, odpierać ataki przeciwnika i niszczyć zastawione przez niego zasadzki. To nie wszystko. Sprawdzali teren pod kątem ukrytych ładunków wybuchowych, oznaczali miejsca, które powinni skontrolować saperzy, przeszukiwali także wyznaczony obszar, by zmusić przeciwnika do przemieszczania się, co pozwalało na neutralizację go przez regularne oddziały wojska. Czy to powinno leżeć w kompetencjach obrony terytorialnej? Panie generale, to pytanie do Waldemara Skrzypczaka.
Znaczy, to może być jeden z całego spektrum zadań dla obrony terytorialnej. Ja wrócę jeszcze na chwilę do udziału tych wojsk w tym ćwiczeniu Anakonda. Otóż ja bym te dwie rzeczy rozdzielił. To udział oddziałów OT, jeszcze na pewno nie OT, ale przynajmniej namiastki OT w tym ćwiczeniu Anakonda, jest czym innym niż formowanie brygad obrony terytorialnej. Są dwa różne procesy. To jest, tak mi się wydaje, pokazanie tylko, czy demonstracja woli wykorzystania oddziałów paramilitarnych różnych organizacji proobronnych do tworzenia formacji obrony terytorialnej, bo to są jeszcze moim zdaniem niezorganizowane oddziały, są to tylko ochotnicy, którzy biorą udział w takich ćwiczeniach w formie zorganizowanej, natomiast proces powołania brygad, powstania brygad obrony terytorialnej, trzech brygad, jest to proces, który jeżeli się plany Ministerstwa Obrony Narodowej wypełnią, rozpocznie się dopiero na jesieni i to nie jest proces, który można wykonać w ciągu jednego, dwóch, trzech miesięcy. To jest proces wieloletni, bo to jest po pierwsze wykorzystanie właściwej infrastruktury, czyli infrastruktury koszarowej, magazynowej, garażowej, zgromadzenie zapasów i środków walki, wyselekcjonowanie ludzi, bo to nie mogą być też ludzi przypadkowi, czy wszyscy ochotnicy, tylko ludzie zweryfikowani, sprawdzeni, ludzie, którzy powinni przejść określony cykl szkolenia. Także taka brygada, która ma powstać, moim zdaniem to osiągnie pełną gotowość bojową. A pełna gotowość bojowa dla brygady OT to jest zdolność do wykonywania wszystkich postawionych przed nią zadań. To jest okres 2-3 lata. Nie wcześniej. Zatem te dwie rzeczy trzeba oddzielić. Wydaje się, że tutaj udział w tym ćwiczeniu oddziałów OT jest tylko i wyłącznie ma wymiar propagandowy.
No więc właśnie, Sylwia Serwońska, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Propaganda trochę, jak sugeruje generał Waldemar Skrzypczak?
Ciężko jest stwierdzić w tym momencie, czy na pewno propaganda, bo jeżeli mówimy o białej propagandzie, no to jest to szlachetna propaganda, która poprzez mężów stanu będzie mówiła, co jest konieczne do wykonania i w jaki sposób budować patriotyzm, tak? Taki zdrowy w dziedzinie obrony terytorialnej, ale też w dziedzinie szanowania własnego narodu i własnego kraju. Szara propaganda? No ciężko powiedzieć, żeby to była szara propaganda, dlatego że tutaj wiemy, kto co powiedział. Tutaj nie ma informacji bardzo często takiej przepuszczonej przez różne sita i rozpowszechnionej dosyć silnie czarna propaganda? No niekoniecznie. Tutaj jeżeli chodzi o stosowanie takich metod czysto powiedzmy idące w kierunku nawet totalitaryzmów, no to tutaj już by za głęboko można było sięgać. Więc ja uważam, że jeżeli już, to jest to bardzo sprytne i rzeczowe wykorzystanie tak naprawdę narzędzi PR-owych. A PR w dzisiejszych czasach jest praktycznie wszędzie. Każdy z nas tak naprawdę buduje też własną markę na co dzień. W związku z tym to, że wojsko w tym momencie i chylę duży naprawdę ukłon, że odpowiedziało na współczesne wyzwania, choćby nawet social media, poprzez hasztagi, poprzez tak naprawdę publikacje, poprzez choćby nawet konkurs, który został ogłoszony, tutaj tak naprawdę sprawiło się wręcz na szóstkę, więc jeżeli mówimy o zarzucaniu komukolwiek, że jest to jakaś propaganda, troszeczkę wydaje mi się, że to są za mocne słowa. To jest bardzo dobrze przemyślane PR-owo, z takim odbiorem, że zwykły Szary Kowalski na chwilę obecną jest w stanie powiedzieć, czym jest Anakonda, jakie są dzisiaj jej cele, jakie jest jej przesłanie i jest w stanie się identyfikować tak naprawdę już z obronnością kraju, czego nie można było powiedzieć jeszcze 15-20 lat temu, dlatego że...
No nie wiem, pani Sylwio, wejdę pani w tok zdania, bo gdy zabrzmiały syreny w ramach manewrów Renegade, to ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, o co chodzi. Myśleli, że chodzi o jakąś rocznicę, inne osoby się wystraszyły, także z tą świadomością naszą chyba nie do końca jest tak dobrze.
Jeżeli chodzi o sygnały alarmowe, to jest inna historia, dlatego że miałam przyjemność współorganizować ostatnio też na Azotach Arena przedsięwzięcie związane z szkoleniem dowódczo-operacyjnym pod kryptonimem Widzowie i w związku z tym z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że znajomość tak naprawdę sygnałów alarmowych poprzez badanie, które też było potem przeprowadzone w trakcie uczestników, wykazało, że jest na poziomie 50-60%. Tyle, że rozpoznawalność już bezpośrednich sygnałów jest bardzo niska. Zgadza się jak najbardziej. No, miasto stołeczne Warszawy ostatnio wydało też plakat informujący, jak zachować się w przypadku ataku terrorystycznego, tak? Więc tutaj powolutku odpowiadamy na zapotrzebowanie współczesnego bezpieczeństwa. Nie można powiedzieć, że od razu Rzym zbudowano, więc wszystkie te kroki uważam za jak najbardziej rzeczowe, celowe i potrzebne.
No i ostatnie 10 minut poświęćmy rzeczywiście zbliżającemu się szczytowi NATO. Mariusz Sikora, ekspert do spraw obronności i bezpieczeństwa na Uniwersytecie Szczecińskim, mówił już, że Anakondom 16 sporo ugrywamy i sporo wygrywamy. To, żebyśmy wygrali na 100%, to jaka decyzja musiałaby zapaść?
Kilka decyzji. Przede wszystkim dla nas przy Anakondzie jest wygranie tak zwanej wojny informacyjnej. Wojna informacyjna pomiędzy Federacją Rosyjską, bo tak trzeba tutaj to określić, a częścią państw sojuszu NATO, toczy się od ponad roku. Federacja Rosyjska, przypomnę, w przeciągu ostatnich 2 lat przeprowadziła inne mocne manewry na terenie Białorusi i na terenie Federacji Rosyjskiej, można powiedzieć nawet nie krajowe, a oni to nazywali kontynentalne manewry dla Polski i dla jej sojuszników. Szczyt NATO w Warszawie ma pokazać jedność polityczną państw NATO, nie tylko na odcinku naszym, czyli flance południowo-wschodniej, ale także, przypomnę, na odcinku Magrebu. Także tutaj musimy przygotować się, że szczyt NATO, my musimy zadbać o swoje interesy, czyli wzmocnienie, jak powiedziałem, flanki południowo-wschodniej poprzez stałą, niektórzy mówią rotacyjną, ale ona będzie stała, zmienna obecność instalacji, logistyki amerykańskiej oraz obecność innych wojsk, między innymi niemieckich, brytyjskich i słusznie w Polsce, LSW włączyć to również państwa bałtyckie. No i najtrudniejszy element, czyli przygotowania NATO na nową może dekadę, może nową 5-latkę, bo tu już trzeba tak planować krótkookresowo, czyli do 5 lat, zagrożeń terrorystycznych powiązanych z działalnością grup terrorystycznych na terytorium obszaru okołoeuropejskiego. Także my to, o tym też jako Polacy musimy pamiętać, że Amerykanie też diagnozują sytuację w Magrebie, czyli tutaj Morze Śródziemne. I też Amerykanie zaczynają inaczej podchodzić do problemu terrorystycznego zagrożenia ze strony grup, które mogły
były przejmować inicjatywę w innych krajach arabskich. Także o tym się w Europie za dużo nie mówi. Amerykanie o tym już piszą, że analitycy amerykańscy zaczynają analizować to, że w innych krajach Półwyspu Arabskiego może dochodzić do zmiany sytuacji politycznej, ale także i terrorystycznej, powiedzmy zagrożenia terrorystycznego, ponieważ ISIS, mówimy, że przegrywa na niektórych polach, ale z drugiej strony zaczyna opanowywać też inne obszary. I tutaj NATO też będzie się zastanawiało nad tym tak zwanym kontynentalnym bezpieczeństwem europejskim, ale też światowym, bo to jest organizacja o oddziaływaniu globalnym.
Czyli jak rozumiem, panie Mariuszu,
więc my musimy ugrać swoje.
NATO,
Polska musi ugrać swoje interesy i to jest ważne pod względem bezpieczeństwa. Oczywiście może to dla Polski, dla rządu obecnego, dla polityków być sygnałem, że jednak będziemy nadal musieli się angażować poza obszarem europejskim. A to jest moim zdaniem nieuniknione.
Polska musi ugrać swoje trochę pogane Mariusza Sikorę, bo chciałbym jeszcze na chwilę usłyszeć i generała Stanisława Kozieja, i generała Waldemara Skrzypczaka. No właśnie, Polska musi, ale czy ugra, panie generale, Stanisław Koziej?
No ja myślę, że w zasadzie to, co dla nas jest najważniejsze, to już zostało zdecydowane, rozstrzygnięte, choć tylko jakby taki formalny placet danie temu w Warszawie za miesiąc. Większość szczegółów i konkretów została już dogadana na poziomie tym technicznym, wojskowym. Będziemy mieli tam wzmocnioną obecność na wschodniej flance, będzie dokonana ocena decyzji podjętych w Newport, jeśli idzie o siły szybkiego reagowania. To, co bym dodał, co nie wiadomo, a sądzę, że powinno być, to jest zajęcie stanowiska w zakresie odstraszania nuklearnego. Jak wiemy, Rosja coraz bardziej eksponuje swoją doktrynę tak zwanej deeskalacji nuklearnej konfliktu konwencjonalnego, to znaczy jest gotowa użyć ostrzegawczych uderzeń nuklearnych, gdyby konflikt konwencjonalny nie po niej myśli przebiegał. To jest bardzo niebezpieczna doktryna ze względu na możliwość właśnie szantażowania, zastraszania państw natowskich i całego sojuszu groźbą jakiejś akcji własnej pod osłoną właśnie tego powstrzymującej groźby nuklearnej. NATO powinno moim zdaniem tutaj dać jakąś jasną, klarowną odpowiedź na tę doktrynę rosyjską, być może uruchomić na szerszą skalę nowelizację własnej doktryny nuklearnego odstraszania. No i druga sprawa, którą ja bym oczekiwał, to nawiązując do wypowiedzi poprzednika, że powinniśmy patrzeć daleko do przodu, że dobrze by było, gdyby na szczycie warszawskim zapadła jakaś wstępna decyzja o uruchomieniu myślenia, a być może nawet uruchomienia już prac nad nową koncepcją strategiczną NATO, tak żeby na następnym szczycie można ją było przyjąć i zatwierdzić, ponieważ te warunki strategiczne, polityczno-strategiczne i wszelkie inne bardzo się zmieniły już od 2010 roku. Przyszły szczyt to będzie 2018, to już będzie 8 lat, więc pora najwyższa. Sugeruję, aby właśnie na tym szczycie jakby zainicjować to myślenie o nowej koncepcji strategicznej NATO.
Panie generale, teraz Waldemar Skrzypczak, a nie boi się pan, że górę wezmą właśnie takie głosy jak te choćby w niemieckich mediach? Po co mamy wciąż prowokować Rosjan? Całkiem niedawno rozpoczęła się dyskusja na temat zniesienia sankcji, jeśli chodzi o linię Unia Europejska-Rosja. Czy jednak ta polityka, twarda polityka i biznes choćby Niemiec czy Francuzów względem Rosji może pokrzyżować te plany i te nasze nadzieje na to, że ugramy swoje?
Wydaje mi się, że jest to już niemożliwe, bo kierownictwo polityczne NATO zdecydowało o tym, że wojska na wschodniej flance, w jakiej postaci by nie były, to będą na pewno. To po pierwsze. Po drugie, nie jest wola polityczna, żeby przekazać część kompetencji dowódcom wojskowym, którzy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państw na flance wschodniej NATO będą mogli podejmować decyzje niezależnie od decyzji politycznych, bo często dowódcy strategiczni mają związane ręce przez politykę polityków, przez parlamentów, którzy zastanawiają się, czy wydać zgodę na użycie wojsk, czy nie. I sądzę, że na szczycie NATO w Warszawie dowódcy strategiczni dostaną kompetencje co do możliwości wykorzystania według ich decyzji, szybkiego wykorzystania według ich decyzji wojsk na teatrze działań. Ja bym się retoryką rosyjską nie przejmował, dlatego że myślenie w tej chwili o zniesieniu sankcji w stosunku do Rosji jest dla mnie nieporozumieniem i niekonsekwencja, brakiem konsekwencji w polityce międzynarodowej, szczególnie Niemiec, może nie tyle Francji, co na pewno Niemiec. Pewnie to wynika też i z relacji polityczno-ekonomicznych, jakie łączą te państwa, ale nie może być interes Niemiec ważniejszy niż interes całego sojuszu. Zatem ja bym się tym pytaniem przejmował i trzeba Niemców zmusić do tego w ramach NATO, żeby oni podporządkowali się woli politycznej NATO i swoim tylko interesom berlińskim w relacjach z Moskwą. Natomiast co do Moskwy, sytuacja w Rosji się pogarsza. Sytuacja ekonomiczna Rosji jest coraz gorsza. Punktów zapalnych wokół Rosji jest coraz więcej. Putin jest w trudnej bardzo sytuacji i wydaje się, że my się możemy spodziewać nie tyle jakiejkolwiek agresji ze strony Rosji, co poważnych perturbacji na terenie Rosji, przede wszystkim wynikających z pogarszającego się stanu ekonomii rosyjskiej.
Tymczasem myślę, że warto to mieć gdzieś w tyle głowy, bo Roderich Kiesewetter, ekspert do spraw polityki zagranicznej i obronności z CDU, w wywiadzie dla Deutsche Welle nie ukrywał, że niemieckie priorytety są inne niż polskie. No i przyznał, że Niemcy opowiadają się za przestrzeganiem umowy NATO-Rosja, gdzie jest mowa, iż ewentualne manewry będzie można organizować na poziomie batalionu, dlatego wysłały jedynie taką ilość żołnierzy, o której mówiłem na wstępie. Poza tym, idąc duchem odprężenia i dialogu, byliśmy przeciwni stacjonowaniu wojsk na stałe, szczerze przyznał niemiecki polityk. I puentować będzie pani Sylwia Serwońska, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dziękuję pięknie. Kazus belli 5 artykułu Traktatu Północnoatlantyckiego mówi o tak naprawdę natychmiastowej reakcji, ale nie mówi o tym, jakie narzędzia należy użyć. W związku z tym tak naprawdę tego typu ćwiczenia pokazują, jakie narzędzia działają. To jest świetne miejsce na przetestowanie tego, w którym miejscu należy coś poprawić, a w których sferach tak naprawdę dopiero przed nami wiele podstawowych działań. Począwszy od takiego podejścia uspokojenia w 2010 i Lizbonie, kiedy myśleliśmy, że już na chwilę obecną nic takiego strasznego nie może nam zagrażać, poprzez tak naprawdę agresję podprogową, która jest realizowana między innymi na obszarze Ukrainy, skończywszy tak naprawdę na zagrożeniach związanych, choćby nie wiem, tak jak wcześniej przedmówca mówił, ze strony państwa islamskiego i choćby nawet tak naprawdę tym, co się wydarzyło teraz w Stanach Zjednoczonych i odpowiedzi kandydatów na prezydentów, którzy tak naprawdę dają też wyraźny sygnał polityce międzynarodowej, w którym kierunku może tak naprawdę nastąpić całkowity zwrot. Albo tak właśnie, jakby to powiedzieć wcześniej, jak było to użyte piękne słowo, propaganda, może być oliwa do ognia dolana dla państwa islamskiego ze strony tak naprawdę twardego kandydata, który teoretycznie chce realizować swoje cele biznesowe, ale w praktyce mówiąc nie wpuścimy z muzułmanów, podtrzymuje ten główny argument państwa islamskiego. Bo ISIS czym się na dzień dzisiejszy głównie broni? Tym, że my ich niby nie chcemy, nie tolerujemy i my chcemy im zrobić krzywdę.
Czyli ze szczytu NATO musi pójść jasny komunikat i muszą zapaść fundamentalne decyzje, nie jedna, a kilka.
Jak najbardziej zgadzam się.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za tę dyskusję. Przy telefonie był generał rezerwy Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Wielkie dzięki, panie generale. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie pana, państwa. Pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Generał brygady w stanie spoczynku Stanisław Koziej, były wiceminister obrony narodowej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a obecnie profesor uczelni Łazarskiego w Warszawie. Bardzo dziękujemy, panie generale.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Pozdrawiamy gorąco. Do następnego razu. A w studiu byli Sylwia Serwońska, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie.
Był z nami także Mariusz Sikora, ekspert do spraw obronności i bezpieczeństwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy słuchaczy Radia Szczecin.